Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Batareja! Degłem! Ogoń!
Dzień dobry. Właściwie będzie dobry, jak skończą się okrzyki agoń. 23 lutego władze Poznania w towarzystwie rosyjskiego konsula, co dziwiło wielu z uwagi na sytuację na Ukrainie, a władze samorządowe w tym właśnie rosyjskim towarzystwie obchodziły rocznicę bitwy o poznańską cytadelę.
Niech nigdy więcej nasze narody nie doświadczą tragedii wojny. Szanowny panie prezydencie, uprzejmie dziękuję za organizację dzisiejszej ceremonii oraz chciałbym podziękować władzom miejskim, poznaniakom za pamięć o poległych żołnierzach, za troskliwą opiekę nad ich grobami.
Zdobycie cytadeli kończyło walki o Poznań w 1945 roku. Za chwilę o tym opowiem, ale wcześniej odnotujmy manifestację na Placu Wolności 26 lutego 2022 roku. Z uczestnikami manifestacji na Placu Wolności w Poznaniu rozmawiał Jacek Butlewski.
Iryna Borkowska, również ze Stowarzyszenia Polska-Ukraina.
Sława Ukrainie! Kochani, słuchajcie, jesteśmy tu wszyscy dzisiaj. Sporo nas jest, ale wiecie, że sporo również jest naszych przyjaciół z różnych państw, którzy przyszli też nas wesprzeć. Ja zdaję sobie sprawę, że duch panujący tu dzisiaj, na tym Placu Wolności, duch, zapał serc, jak również krzyk duszy każdego z nas, nie tylko Ukraińców, mówi o wiele głośniej niż niektóre słowa.
Witold Chorowski, prezes Stowarzyszenia Polska-Ukraina w Poznaniu.
Jak pan odbiera tak liczny udział? Cały Plac Wolności stoi, są flagi ukraińskie. No jest taka powszechna mobilizacja różnych środowisk.
Cieszę się, że to jest coś więcej niż empatia, że to jest mobilizacja, że poznaniacy wiedzą, że pracując dzisiaj aktywnie na rzecz pomocy Ukrainie, pracują też dla Polski i za to jestem im bardzo wdzięczny.
To, co robi Rosja, przeraża, oburza, rodzi odruch współczucia wobec Ukraińców i chęć pomocy. Tej Polacy masowo udzielają. To, jak walczy Ukraina i jak zachowuje się prezydent Wołodymyr Zeleński, budzi najwyższy szacunek i podziw. I wróćmy do historii Poznania.
W dniu 23 lutego 1945 roku zdobyto Cytadelę Poznańską. Zadajemy sobie pytanie, czy było to wyzwolenie, czy zmiana okupanta. W pierwszych latach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Cytadela była ważnym politycznie, często podejmowanym tematem. Jak to liczebnie wyglądało na Cytadeli? Ilu było tych broniących się i broniących Cytadeli, Niemców? Ilu było tych atakujących, Rosjan i Polaków?
Według badań przede wszystkim Macieja Karalusa, który od kilkunastu lat się tym zajmuje.
Norbert Kulpa, zajmujący się historią wojskowości.
Dane podawane wcześniej w historiografii PRL-owskiej, przede wszystkim przez badacza Zbigniewa Szumowskiego, są zawyżone. I Niemców na Cytadeli w tym ostatnim tygodniu walk było już tylko kilka tysięcy. No, z tych, którzy z bronią w ręku walczyli być może 2,5-3 tysiąca. Dodatkowo pewno drugie tyle rannych, którzy byli trzymani najczęściej bez podejmowania żadnych czynności leczniczych, że tak powiem, bo nie dało się tego obsłużyć. Nie było lekarzy, nie było medykamentów, którzy znajdowali się w kazamatach Cytadeli. Natomiast starsze dane Szumowskiego, opierające się być może o zawyżone szacunki Armii Czerwonej z 1945 roku, mówiły, że na Cytadeli musiało być co najmniej kilkanaście tysięcy Niemców. Zbigniew Szumowski podawał, że w momencie kapitulacji Cytadeli do niewoli poszło 10 100 osób, a więc ta rozbieżność jest ogromna i niewątpliwie wymaga dalszych jeszcze badań i ustaleń.
I tego nie można zweryfikować.
No do końca nie można, dlatego że na przykład jeńcy, którzy byli później pędzeni przez ulice Poznania w takich demonstracyjnych defiladach, to byli częściowo także jeńcy ściągnięci z innych terenów Wielkopolski. Nie da się dzisiaj bez dokumentacji dokładnej, a ta została wywieziona razem z odpowiednimi organami Armii Czerwonej, ustalić, którzy byli tu zabrani, a którzy nie. Nie da się bliżej też ustalić, ilu poległych i gdzie są pochowani, bo znamy wyniki działań ekshumacyjnych w całym Poznaniu. W ciągu tych kilkudziesięciu lat powojennych na cmentarz w Miłostowie przeniesiono wszystkich tych, których odkryto, to jest co najmniej 5-6 tysięcy poległych niemieckich, ale być może jeszcze wielu z nich leży w zasypanych rowach przeciwczołgowych lub zasypanych fragmentach Cytadeli. Tak twierdzą sami Niemcy.
Czyli tych Niemców, którzy polegli na Cytadeli, przeniesiono. Ich ciała przeniesiono.
W całym Poznaniu. Nie tylko z Cytadeli, bo byli oni wtedy, gdy walki trwały w styczniu i w lutym, chowani lub po prostu spychani do bardzo prowizorycznych miejsc pochówku, ponieważ były mrozy. Dopiero wiosną można było ich zbierać i później zastosowano taką praktykę, że wszystkich Niemców, których znaleziono na terenie Poznania, a także na Cytadeli, chowano po ekshumacji na cmentarzu w Miłostowie. Natomiast żołnierzy sowieckich, ewentualnie polskich poległych raczej wydawano rodzinom polskim, natomiast sowieckich poległych chowano na cmentarzu na Cytadeli, w tym także tych, których pierwotnie pochowano na placu Mickiewicza pomiędzy Kolegium Minus a Zamkiem Cesarskim. Tam był cmentarz sowiecki, taki na bieżąco w styczniu i lutym używany i tych poległych też ekshumowano na Cytadele, ponieważ uznano, że nie mogą ci polegli leżeć w centrum miasta po walkach.
Kilka tysięcy Niemców, a ilu Rosjan zginęło?
No, ja unikam nazywania czerwonoarmistów Rosjanami. Jest to nieścisłość historyczna, która dzisiaj zresztą owocuje, bo sam prezydent Putin mówi, że jakoby to Rosja sowiecka wyzwoliła Auschwitz. To nie była Rosja sowiecka, to było państwo związkowe, Związek Sowiecki i Armia Czerwona była armią państwa związkowego, celowo odżegnująca się od narodowości żołnierzy. Żołnierzy czerwonoarmistów, którzy zdobywali Cytadele, należy szacować na kilkanaście tysięcy ludzi. Te trzy dywizje gwardii, które szturmowały Cytadele w ostatecznym rozrachunku, one i tak były osłabione, bo według najnowszych badań okazuje się, że już odesłały po jednym pułku piechoty nad Odrę. Poza tym w Poznaniu znajdowały się bardzo silne, jak na ten okres II wojny światowej, bardzo silne oddziały tak zwanego wzmocnienia, czyli wszystkie oddziały artylerii rakietowej, specjalnych pułków czołgów, bo tutaj były i pułki czołgów ciężkich i pułki czołgów zapalających, znaczy płomieni. Była bardzo silna artyleria, były bardzo silne oddziały wzmocnienia saperskie. To było możliwe dzięki temu, że Poznań znajdowała się na tyłach frontu, i w związku z tym te wszystkie oddziały dowieziono, aby wzmacniały piechotę, która szturmowała Cytadele, a ta piechota i tak miała tak niskie stany po walkach ofensywy styczniowej, po całym tym szlaku od Wisły aż do Poznania, że w ostatecznym rozrachunku zdecydowano się na wzmocnienie tych sił na zasadzie takiego werbunku poznaniaków do oddziałów wspierających Armię Czerwoną w tym szturmie. W sumie więc tych żołnierzy sowieckich należy oszacować ich liczbę na około kilkanaście tysięcy, plus prawdopodobnie 2 do 3 tysięcy poznaniaków zwanych cytadelowcami.
Lucyna Misiak, prywatnie moja ciocia, wspomina. To był rynek Łazarski numer 3. Rodzina Banaszaków?
Tak.
Ile ciocia miała lat?
9, jak wybuchła wojna, to w grudniu. 39 Niemcy nas już wysiedlili. 14 na końcu wojny.
I luty 45 roku. Jak tak. Wyglądał Poznań?
Jak wyglądał? To była ruina. To centrum, nowy, Plac Wolności, Stary Rynek, to kupa gruzów. Puste te wjazdy, bramy, sterczące, kuty, wiesz, no zwaliska gruzów, no nie było tych przejść, okropnie.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.
I dalej nasz gość Norbert Kulpa. Kto był dowódcą tutaj?
Bezpośrednie dowódca nie na, sprawował szturmu w całym okresie tego szturmu. On trwał prawie 5 tygodni. Poznania sprawiał generał Szemienkow. To był dowódca sowieckiego 29. Korpusu Strzeleckiego Gwardii, wyłonionego z 8. Armii Gwardii. On, ten korpus liczył 3 dywizje piechoty Gwardii, ale podporządkowano mu także dodatkowo 2 dywizje niegwardyjskie. Te 2 dywizje szturmowały przede wszystkim prawobrzeżny Poznań. Natomiast te 3 gwardyjskie szturmowały lewobrzeżny Poznań i ostatecznie też one zakończyły walki o Poznań wspólnym szturmem Cytadeli. W sumie więc przez cały okres walk te siły przeliczeniowo, że tak powiem, sowieckie, które szturmowały Poznań, należy określić na mniej więcej, bo to jest bardzo szacunkowe, 5 dywizji piechoty, jak powiedziałem już, z bardzo licznym wzmocnieniu w formie wojsk sztaperskich, w formie artylerii, w formie specjalnych oddziałów pancernych, artylerii samobieżnej i tym podobnych.
Jak front szedł, to właśnie tutaj od 23 lutego te aleje Marcinkowskiego aż do Solnej były usłane tymi nieboszczykami, przepraszam, zamarzniętymi, stwardniałymi, przykrytymi śniegiem. Od poczty aż tam, jak się idzie na właśnie tą ulicę Solną.
A co ciocia robiła w tym czasie?
A to ja należałam do Polskiego Czerwonego Krzyża. I moja ciocia, i moja kuzynka dorosła, bo ja byłam niedorosła, one chodziły właśnie tam i też już pomagały tym, którzy by zginęli, czy potrzebowali pomocy. I one mnie zabrały. Pamiętam, jak ja już szłam sama na Stary Rynek i tam właśnie na tą ulicę Szewska chyba to się nazywa, gdzie jest ten kościół taki mały.
Po schodkach się wchodzi, tak?
Po schodkach, tak. Uh-huh. I tam się znalazłam. No, było mroźno, było śnieżno, pusto i ruiny. A ja tam się znalazłam, bo ja, głupi człowiek, chciałam spotkać swojego ojca. Dość, że ja się znalazłam na tej ulicy Trzewskiej, przy tym kościele. I ten właśnie, to tak bardzo pamiętam, ten telegrafista, który ciągnął te sznury telegrafu.
To był Rosjanin?
Rosjanin. Mhm. I on mnie zaczepił, ja pełna strachu, aż zdębiałam, ale jak on do mnie przemówił, że on bardzo prosi mnie, bo to przy tym kościele akurat, on mnie bardzo prosił o modlitwę, że on zginie, żebym się pomodliła. Ja zrozumiałam, że za jego mamę, że on już się z nią nie zobaczy, ale byłam przy kościele, może on mówił, że to do Matki Bożej, wiesz, mam westchnąć za nim. Ja mu to przyrzekłam, że ja się będę modlić, wiesz. I on dalej leciał z tym taką szpulą tego drutu przewodowego, a ja wtedy wróciłam właśnie już ze strachu, wróciłam na Aleję Marcinkowskiego i z tymi moimi krewnymi poszłam na Plac Wolności. Ale z tego Placu Wolności potem pamiętam, jak wracałam z nimi do domu, to zaczęła się ta walka powietrzna o Cytadelę. I wtedy zrozumiałam bardzo wiele, że można zginąć.
W ramach tego Polskiego Czerwonego Krzyża miałyście, panie, jakieś zadania?
Miałyśmy zadania ratować ludzi, czy o zaopatrzenia, czy bandażowania, czy dowożenia do punktu. Właśnie to punktem takim był Plac Wolności. A potem szpital, to najbliższy szpital polowy, był tak, jak się wchodzi na Małeckiego. Od dworca zachodniego to pierwsza ulica w lewo. Narożnik kolejowej, a chyba właśnie Małeckiego, był ten szpital polowy. I ja do tego szpitala polowego zostałam włączona. Pamiętam, chyba miałam numer 192. Bo to miałam taką jak przepustkę czy coś takiego w ręku wypisane odręcznie, nie na żadnych maszynach ani niczym, tylko było napisane siostra, nazwisko i numer taki.
29 Korpus był częścią tak zwanej 8 Armii Gwardii. To była rzeczywiście jedna z najbardziej elitarnych formacji Armii Czerwonej. Miała za sobą szlak od Stalingradu przez Ukrainę, Dniepr, aż właśnie na ziemię polskie, przez Poznań, później walczyła w Berlinie. Przez cały okres tych operacji, przez cały okres wojny dowodził nią generał Wasylij Czujkow. Czujkow był więc tak jakby odpowiedzialny za zdobycie Poznania, chociaż bezpośrednio tutaj nie dowodził. Bywał wielokrotnie, wizytował, jak przebiegają walki.
XXIII, wyzwolenie Poznania. Koniec walk, prawda? 23, tak. Koniec walk.
Ale front szedł dalej do przodu, jakby w stronę morza, nie? Do Gdańska, Bydgoszcz, tamtędy. I właśnie to wyzwolenie potem ogłoszone było w maju. Dzwony biły, wiesz, i były te armatnie wyszczały. Myśmy byli w ogrodzie, bo już żeśmy zdążyli przejechać z Poznania w międzyczasie na tą swoją ziemię pod Gniezdem. Mhm. I tam byłam w ogrodzie, to był maj. No właśnie nie wiem, czy...
Ale 23 jeszcze ciocia była w Poznaniu?
Tak, tak.
I co się działo, jak ogłoszono koniec działań na Cytadeli?
To się zrobił straszny ruch, bo poznaniacy też byli w różnych miejscach nie swoich, wiesz, wysiedlani z mieszkań przecież byli i już wracali Niemcy. Przecież uciekli w międzyczasie, uciekali Niemcy, bo przed 23 to cały ten front rosyjski szedł, wojsko rosyjskie, a przed nimi, w ostatniej chwili przed nimi, przed frontem, wozami, normalnie wozami Niemcy uciekali prywatnie, wiesz. Tu nawet jak się wyjeżdża z rynku, tą wąską uliczką do tej głównej ulicy
Głogowskiej?
Do Głogowskiej. Wozami, wiesz, wieźli, a to już było za późno. Już po prostu, wiesz, łączyli się z frontem albo gdzie tam poginęli.
Czyli był duży ruch, tak?
Tak, bardzo duży ruch był, bo wojsko potem, cały ten front przechodził właśnie tam chyba od Żabikowa, z tamtej strony szedł ten front. I tutaj na północ.
A co ludzie czuli? Co ciocia czuła wtedy?
Co ja czułam? No przecież to była ogromna radość. Też między nimi byli Polacy. Jak oni szli z frontem, to my żeśmy wylegli. Ci Polacy, którzy mieszkali tam właśnie przy Rynku Łazarskim i bocznych tych ulicach, to tam dużo Polaków mieszkało. To proszę ciebie, to myśmy z radości poszli ich witać. Myśmy nie wiedzieli, co oni potem mogą robić, ci, co idą na samym końcu.
A co robili?
No, kradli, gwałcili, no niecne. I to właśnie te końcówki to były najgorsze. Bo ci, co wojsko, które szło przodem, to oni wiedzieli, że oni idą na zagładę. To byli najlepsi ludzie, najlepsi. To oni, wiesz, prosili czy o modlitwę, i żeby mogli jeszcze zobaczyć swoich. No tak, myśmy takich przyjmowali jak oswobodzicieli praktycznych. A później dopiero, jak musieliśmy po strychach się chować, żeby, wiesz, jak już latali po domach i naprawdę gwałcili. To moja siostra, my mieszkaliśmy na 4. piętrze i mieliśmy przelot przez nasze mieszkanie na strychy sąsiednich domów. To moja siostra spadła na, bo pukanie, wiesz, do drzwi, piętro niżej, ich krzyki. To moja mama, wiesz, stała przy tych drzwiach głównych, otworzyła wylot na sąsiedni strych i moja siostra wpadła pod wannę i przesiedziała na strychu pod wanną, taką wywróconą do góry dnem. A ja z moim bratem jednym, też pod mama już była umówiona, w sąsiednim domu, jak się przeleciało, to 2 piętra niżej, ja już nie wiem, czy 2 piętra, czy 3 piętra niżej, wpadłam do rodziny polskiej umówionej i tam żeśmy przechowali się. I tak żeśmy przetrwały do rana.
Ja się tak zastanawiam, bo tak, polegli poznaniacy, chociaż nie tak wielu ich, prawda?
86 naliczonych jest poległych cytadelowców, chociaż liczba strat w całym Poznaniu na pewno była większa, liczyła na pewno kilkaset osób, co najmniej 200-kilkadziesiąt jest zapisanych w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu. To są cywile, którzy w różnych okolicznościach stracili życie, no to było nieuniknione. To nie były wielkie straty, ale były. Także polskie straty, no to myślę, że co najmniej 300-400 ludzi tutaj zginęło. Ta data 23 lutego, kiedy skapitulowała Cytadela, jednocześnie jest datą święta Armii Czerwonej. Podaje się, chociaż to też uważane jest za nieścisłe, ale podaje się, że oficjalnie Armia Czerwona powstała 23 lutego 1918 roku i w związku z tym bardzo wielu autorów sugerowało, że data szturmu Cytadeli i tego ostatecznego pokonania Niemców nie była przypadkowa. 23 lutego generał Gonel nie chciał tego przeżyć, więc w momencie, kiedy żołnierze niemieccy zaczęli wychodzić z kazamat wschodniej części Cytadeli do niewoli, on popełnił samobójstwo w swoim schronie. Bardzo wiele osób na ochotnika pomagało Armii Czerwonej i gdy się rozmawia dzisiaj z mieszkańcami, którzy pamiętają swoich dziadków lub bezpośrednio jeszcze można spotkać cytadelowców, to jednak ogólny nastrój w Poznaniu był wobec Armii Czerwonej pozytywny. Ta groza okupacji hitlerowskiej, to okrucieństwo Niemców było tak wielkie, a z drugiej strony oddziały sowieckie po raz pierwszy na tej ziemi się pojawiły w Wielkopolsce, po raz pierwszy w historii. To jest inna sytuacja niż z Lwowem i z Wilnem, które nawiedzali Sowieci kilkakrotnie przez ostatnie wtedy 20 lat. W Poznaniu pojawili się Sowieci po raz pierwszy i jednak likwidowali okupację niemiecką, dlatego większość poznaniaków chyba i Wielkopolan do dzisiaj uznaje to za wyzwolenie.
Tak. Problem polega na tym, że potem przez kilkadziesiąt lat zapomnieli Sowieci wymaszerować z powrotem. Jak pisała w książce Narodziny Systemu Władzy Polska 1943-48 Krystyna Kersten. Prześladowania Armii Krajowej i oszczerstwa pod jej adresem przybierały na sile. Pojawiały się plakaty zaplute karły reakcji, oskarżenia o zbieżność haseł AK z propagandą Goebbelsa. Władze sowieckie i PKWN puściły w ruch całą maszynę propagandową i terrorystyczną. Milicja obywatelska, jak pisał pułkownik Żak, chce za wszelką cenę zniszczyć Armię Krajową jako reakcję i faszystów. Prasa PKWN całymi szpaltami opluwa nas, pisał Żak, na całym terenie okupacji sowieckiej. Zwołuje się wiece i nakazuje bezwzględną walkę z Londyńczykami, jak nazywano akowców. Taką walkę prowadzono i na terenie Wielkopolski. Tak więc ludzie podziemia nie mieli wątpliwości, że zaczęła się okupacja sowiecka. Jak pisze Kersten, społeczeństwo, acz dalekie od akceptacji rządów komunistycznych i porządku, jaki niosła Armia Czerwona, było rozdarte między nadzieją a lękiem o przyszłość. Mamy więc rocznicę przepędzenia Niemców z Cytadeli i takąż rocznicę zadomowienia się u nas na długie lata towarzyszy radzieckich. O zdobywaniu Cytadeli mówili z pozycji historyka wojskowości Norbert Kulpa i Lucyna Misiak, która miała pod koniec wojny 14 lat. Wojna zmieniła życie Polaków, dokonała zniszczeń. Czas po wojnie to był okres umacniania się na polskiej ziemi sowieckiego okupanta i narzuconego nam komunistycznego ustroju. Ci, którzy próbowali walczyć o pełną wolność, płacili za to najwyższą cenę. Patrzymy dziś na Ukraińców, rozumiemy, z jak potwornym agresorem mają do czynienia. Polska, leżąca w tym miejscu Europy, od 250 lat zmagała się z dwoma nieprzyjaznymi europejskimi potęgami. Dzisiaj z jedną z tych potęg walczy Ukraina. W dniu 1 marca ma się odbyć w Warszawie Marsz Solidarności z Ukrainą. 1 marca to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Pozwólcie Państwo, że przypomnę nagranie sprzed lat.
Mówiliśmy sobie tylko tak. Kto dożyje, wolnym będzie, a kto umarł, wolny już.
Żołnierze Wyklęci. Reportaż Barbary Miczko-Malher.
Do Wronek przyjechaliśmy, to było już koniec czerwca. Przyjechaliśmy już
Zygmunt Borkowski.
Więc tam był specjalny rytuał przyjmowania więźniów we Wronkach. Olbrzymie gmaszysko, wielka wieża, dookoła której tam latały tylko kawki i wrony. Cisza na całym terytorium, bo to już była godzina po apelu. Puścili nas do takiego pomieszczenia, do takiej sieni, ustawili w rzędzie, naturalnie szczegółowa rewizja z bardzo drastycznymi metodami badania. Kazali rzeczy wszystkie zostawić, wszystko co było jakieś prywatne, to wszystko było zarekwirowane. Przyjmowali nas strażnicy i zastępca naczelnika Grabowski. Po rewizji ustawiali się strażnicy wzdłuż tej trasy, gdzie więźniowie mieli iść. Zdejmowali pasy, nakładali klucze. I jak więźniowie naturalnie nago biegli do tej celi, bo trzeba było rzeczy mieć pod pachą, bili tymi kluczami, tymi pasami po więźniach. Więc trzeba było sprytnie, żeby omijać te razy.
Twierdza. Żelazo, beton, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód.
Profesor Edward Serwański, historyk, działacz harcerski, oskarżony o usiłowanie zmiany ustroju.
Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan.
Wanda Serwańska.
Ta noc niezapomniana, w której czekałam na męża, który nie wrócił z instytutu, po prostu nie wrócił. Dzwonienie po wszystkich znajomych, po biurach, gdzie by się podział. No niestety, rano już było wiadomo, że na pewno został zatrzymany. Wobec tego poszłam na ulicę Kochanowskiego. Z trudem mnie tam wpuszczono, ale jednak wpuszczono. Przyjął mnie komendant, który z trudem po polsku mówił, bardzo zaciągał. Rozmowa była dla mnie bardzo przykra, bo spojrzał i mówi: a, to dziewczynka przyszła, taka ładna dziewczynka i mąż i uciekł. Co się stało, prawda? I oczywiście absolutnie niczego się nie dowiedziałam. Dopiero po paru dniach przyszedł ktoś wypuszczony z wielkim strachem i tajemniczością i powiedział mi, że mąż jest na Kochanowskiego, ale jest w bardzo złym stanie, że jest strasznie zmaltretowany. To była pierwsza wiadomość. Następna wiadomość była już, że chyba nie żyje. Także to były naprawdę ciężkie dni. Miałam dziecko, które miało rok i 3 miesiące wtedy. Sytuacja tej niepewności i tego stałego szukania męża, bo w międzyczasie go brali do Warszawy, wracał. Nie było można się niczego dowiedzieć. Byłam u prokuratora wojskowego. Byłam młoda i raczej zaradna, ale rzeczywiście niczego nie można się było dowiedzieć. Pierwszy list przyszedł po 2,5 latach.
Tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam. Zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje z przeżyć z dzieciństwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadował, że przeżywał ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć spuszczoną. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednoża, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjnego, cudownego piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpaczony w niebo. Ejdon! Głowę spuścić! Byszko Bednarz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo. O widzeniach. Żadnego widzenia. Słowo widzenie polegało na tym, że oczyma śledziliśmy swoje spojrzenia. Nic nie było. Potworny krzyk. Odległość pomiędzy mną a żoną. Korytarz był, tam były kratki od nas i one były za kratkami. A w środku przechadzał się ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej. Pani musi rozumieć, wszystko to była tajemnica państwowa. Straszna tajemnica państwowa. Między moim drutem a żony drutem była ścieżka, po tej ścieżce zakratowany. Chodził strażnik, żeby nic sobie nie móc podawać. Krzyki, dramat widzenia bez mówienia.
Podpułkownik Tadeusz Zieliński, pseudonim Wujek, komendant Narodowych Sił Zbrojnych Powiatu Chełmskiego i Okręgu Lubelskiego.
Jestem Tadeuszem Zielińskim, urodzonym w roku 1898 w miejscowości Winiary nad Pilicą. Staroszlacheckiej rodziny, która tradycję utrzymywała przez cały czas i do tej pory ja utrzymuję to. A moja matka Bończa Tomaszewska to mówiła właśnie, że noblesse oblige, to znaczy śledztwo obowiązuje, także powinieneś postępować odpowiednio przez całe życie. Wyrok był 7 listopada 1947 roku. No ja dostałem te 2 razy KS, no ale akurat przyszła ta związku z wyborami i tak dalej, te amnestie i były wyłączone z amnestii tylko wywiad i współpraca z Niemcami. A myśmy mieli, ja miałem tylko walkę z komuną i dlatego zamienili mnie to na 15 lat więzienia.
Agnieszka Łuczak, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Skończyła się okupacja niemiecka. Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji niemieckiej ziemie polskie, ale ten porządek, który został wprowadzony, to nie jest Polska suwerenna. To nie jest ta Polska, o którą walczyli żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i wszyscy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd pojawiła się już dość wcześnie taka koncepcja właśnie stworzenia tej organizacji Niepodległość. Ona była jakby taką zakonspirowaną organizacją kadrową, która miała właśnie wymiar antysowiecki. Poza tym generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. No i bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej potraktowało to jako po prostu taki pusty gest polityczny, który ma zamydlić oczy przeciwnikowi. A tak naprawdę wielu żołnierzy Armii Krajowej podjęło decyzję o kontynuowaniu tej walki. Historycy zwracają uwagę na to, że życie konspiracyjne na ziemiach polskich wtedy właściwie nabrało takiego nowego rozpędu, z tym, że nie było ośrodka koordynacyjnego w kraju. Bardzo wielu dowódców nie rozwiązało tych okręgów Armii Krajowej. Tak na przykład zrobił dowódca okręgu poznańskiego Armii Krajowej, podpułkownik Andrzej Rzewuski, pseudonim Hańcza. I on nie wykonał rozkazu Okulickiego i właściwie ten okręg Armii Krajowej trwał, przybierając taki wymiar właśnie działań samoobrony koniecznej przeciwko tym działaniom, które tu prowadziła Armia Czerwona, NKWD i tworzące się Urzędy Bezpieczeństwa.
Byłem wychowany pod hasłem Buchonari Ludzie.
Więzień Y.
Nie mogłem się pogodzić z komunizmem, czyli z bolszewizmem przede wszystkim, bo nie zdawałem sobie sprawy, co to komunizm, ale bolszewizm tak. I postanowiłem zorganizować swoją grupę i dalej walczyć konspiracyjnie. Po prostu organizowałem grupę z Kruszka i Dany i tam miało się do pseudonim Pantera. W 1948 roku jednak już zostaliśmy aresztowani. I w Jarocińskim UB przesiedzieliśmy bodajże od kwietnia do lipca, trzeba to przyjąć. Jakie są przesłuchania na bezpiece, to chyba wiadomo. Między innymi palikowanie, to znaczy to jest odwrócony taboret. Przesłuchiwany musi siadać na tą nogę taboretu, ręce do góry, jedna noga do góry. O ile nie utrzyma tej równowagi, to jest bity. Ta noga to się wbija w odbyt. Jak się nie chciałem przyznać, bo oni koniecznie chcieli się dowiedzieć, co ja robiłem w 1943 roku. Natomiast ja się nie przyznałam, bo ten gość, z którym ja miałem kontakt jako łącznik, on jeszcze żył, się ukrywał. I w związku z tym, że mi nie mogli tego udowodnić, bito, no i przeważnie pistoletem mu bije. Także słuch na lewym uchu ma, wszystko tam mam zniszczone. Ale to wszystko już minęło, przyszła rozprawa, tak zwana pokazówka. Otrzymaliśmy wyroki po 6 lat więzienia. No i o dziwo, to widzieliśmy się później, że w tym czasie, jak nas sądzono, no znalazły się w Jarocinie na murach ulotki. Żyd ich sądzi, Żyd odpowie. Bo to był sąd sesji wyjazdowej tu z Poznania i to był jakiś major Lach się nazywał, ten co nas sądził. Podwieźli nas do obronek. A strasznie mnie odbyt bolał. Postanowiłem zgłosić się do lekarza, bo mówił, masz prawo. Wewnątrz w celi to było taki uchwyt, jak się pociągnęło, to na zewnątrz wypadała klapa, także ten oddziałowy wiedział, że dana cela coś tam wzywa. I przychodzi, mówi, co chcieć? No ja mówię, jestem, czuję się chory i mam odbyt taki zniszczony i prosimy do lekarza. A kto ci zniszczy? Ja mówię, UB. No po prostu nie zastanawiając się, no, UB powiedział. No nie minęło pół godziny, przychodzi strażnik. Zabieraj swoje manatki i mówi, i chodź. Ja sądziłem, że to lekarza. A to się okazało, że do karceru.
Przemysław Zwiernik, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Proszę pana, grupa z Kruszka i Dany. Jest odnotowana w IPN-ie?
Tak, jest odnotowana w Atlasie Podziemia Niepodległościowego. Była to grupa działająca w Jarocinie w okresie od listopada 1947 roku do kwietnia 1948 roku. Jej dowódcą był Ignacy Fatyga, pseudonim Pantera.
Agnieszka Łuczak.
Oni byli romantykami trochę. To byli ludzie głębokiej kultury osobistej, mieli ukształtowany system wartości i pewne rzeczy były dla nich tak oburzające, że jedyną drogą to była walka. I oni chyba mieli świadomość, że ta walka jest straceńcza w którymś momencie, bo te brygady Łupaszki przecież do 1952 roku walczyły. To już nie można było mieć złudzeń, że coś się zmieni. Chociaż generalnie no, wszyscy liczyli zarówno i to podziemie niepodległościowe w 1945 roku i te organizacje młodzieżowe już w latach 50. Wszyscy liczyli na wybuch III wojny światowej i konfliktu międzynarodowego, który spowoduje być może to, że się zmieni sytuacja w Polsce, a oni przyłączą się do tego wyzwalania Polski spod okupacji sowieckiej. Kiedy promowaliśmy Atlas Podziemia Niepodległościowego w Warszawie, w tej promocji brał udział reżyser Ryszard Bugajski i on powiedział jedną rzecz, która rzeczywiście wszyscy się z nim zgodzili, że w Stanach Zjednoczonych właściwie gdyby tam mieli takich bohaterów jak ci nasi, zwłaszcza ci właśnie z okresu wojny i tego okresu powojennego, to by powstało w Hollywood ileś filmów takich naprawdę autentycznych hitów, które zgarnęłyby po kilka Oscarów, bo te biografie są tak wstrząsające i tak przejmujące, a przy tym prawdziwe, że to są gotowe scenariusze.
U nas może nie powstawały filmy, ale zapełniały się teczki osobowe. Ignacy Fatyga, pseudonim Pantera, dowiedział się o swojej teczce od doktora Mariana Woźniaka, autora Encyklopedii Konspiracji Wielkopolskiej.
Przyjęto właśnie dokumenty, które miały być zniszczone przez bezpiekę. I tam było wszystko. Też nie chciałem wierzyć, że człowiek był cały czas pod obserwacją.
To znaczy każdy pana krok był śledzony?
Tak to wyglądało z tego.
Instytut Pamięci Narodowej, Przemysław Zwiernik.
Wiele osób, które miało wysokie wyroki, nawet kilkunastoletnie wyroki więzienia, opuściła więzienia w roku 56, ale z dokumentów, które już teraz znamy, wiemy, że te osoby były nadal inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Nawet po 56 roku zakładano sprawy operacyjne, w ramach których kontrolowano ich do lat 80.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher, Żołnierze wyklęci.
Plac Wolności w Poznaniu. Miejmy nadzieję, że będzie to miejsce nie tylko manifestacji.
Plac Wolności był ważnym miejscem w życiu artystycznym Poznania. Właściwie w jednym ze swoich artykułów nazwałem go nawet poznańskim Montmartrem, ponieważ tam oprócz salonów także działały kabarety, była Biblioteka Radczyńskich, blisko było Muzeum Wielkopolskie, obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu, była kawiarnia artystyczna pod kaktusem, także to było bardzo, bardzo istotne miejsce w życiu artystycznym miasta.
Wystawa, którą dziś otwarto w Muzeum Narodowym, przenosi nas w dwudziestolecie międzywojenne. Jej tytuł Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich. Plastyka 1925-1939. To stowarzyszenie w tym okresie właśnie działało. Zaglądnijcie Państwo do Muzeum Narodowego. Kuratorem wystawy jest Jarosław Mulczyński, autor cennych książek. Jedna z nich to wynik benedyktyńskiej pracy, słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku. A ostatnia duża praca Jarosława Mulczyńskiego to Życie artystyczne w Poznaniu w latach 1919-39.
Ponieważ wielu członków właśnie plastyki interesowało się grafiką plakatową i grafiką w ogóle, także udało się zgromadzić ten zestaw plakatów. No, myślę, że do najciekawszych tu należą plakaty Władysława Roguskiego i Jana Jerzego Wronieckiego. Ten ostatni w Poznaniu był twórcą zresztą wielu prac z zakresu grafiki użytkowej i tutaj też ma najwięcej swoich plakatów na naszej wystawie. Zresztą był bardzo zasłużony dla szkolnictwa poznańskiego, pełnił przez całe dwudziestolecie międzywojenne funkcję kierownika Wydziału Grafiki w Poznańskiej Szkole Zdobniczej i wykształcił bardzo, bardzo wielu uczniów, także warto go często wspominać.
Jest plakat towarzyszący jubileuszowej wystawie Leona Wyczółkowskiego.
Leon Wyczółkowski mieszkał kilka lat w Poznaniu na Łazarzu.
Jest nawet tablica na tym domu.
Jest tak, oczywiście. I tutaj obchodził też jubileusz swój, 80-lecia w 1932 roku. Była wystawa właśnie w Muzeum Wielkopolskim, o czym informuje nas ten plakat. I ukazało się wtedy też wydawnictwo jubileuszowe jemu poświęcone.
To piękny okres. Ten świat runął, jak pisze Jarosław Mulczyński, we wrześniu 1939 roku. Spróbujemy go przypomnieć w spotkaniach z kulturą za 2 tygodnie. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.